Rozdział 5. Strategiczna siła militarna. Sun Tzu rzekł: dowodzenie dużą armią przypomina dowodzenie niewielkim oddziałem. Sprowadza się to do podziału liczby żołnierzy. Walka z dużą liczbą wojsk u boku jest podobna walce z niewielką liczbą. To tylko kwestia rozmieszczenia wojsk i zajmowanych pozycji. Tym, co sprawia, że żołnierze trzech armii są w stanie niezmiennie stawiać opór, są metody konwencjonalne i niekonwencjonalne. Gdziekolwiek armia atakuje, jest jak kamień rzucony w jajko. Działa na zasadzie dopełniających się przeciwieństw. Generalnie, nawiązując walkę, korzysta się z metod konwencjonalnych, a zwycięstwo odnosi się dzięki metodom niekonwencjonalnym. Ci, którzy doskonalą się w metodach niekonwencjonalnych, są niestrudzeni jak niebo i nieograniczeni jak Jangtsy i Żółta Rzeka. Są jak słońce i księżyc, które wschodzą i zachodzą, jak cztery pory roku, które następują po sobie. Pięć jest podstawowych dźwięków, ale nie sposób wysłuchać wszystkich ułożonych z nich melodii. Pięć jest kolorów, ale wszystkich odcieni nie można zobaczyć. Pięć jest smaków, lecz nie sposób spróbować wszystkich ich kombinacji. Strategiczne układy sił dzieli się tylko na konwencjonalne i niekonwencjonalne, ale wszystkich przemian, które te układy przechodzą, nie da się zliczyć. Konwencjonalne rodzi niekonwencjonalne. I odwrotnie, przechodząc z jednego w drugie w niekończącym się cyklu. Któż zdoła wyczerpać wszystkie możliwości? Strategiczny układ sił widać w napływie spiętrzonej masy wody, która toczy głazy. Uderzenie we właściwym czasie widać w ataku drapieżnego ptaka, który łamie kości swej ofiary. Zatem strategiczna siła biegłych w sztuce wojny podlega dokładnemu ukierunkowaniu i uderzeniu we właściwym czasie. To strategiczne ukierunkowanie przypomina napinanie kuszy, a uderzenie we właściwym czasie – zwalnianie spustu. Chociaż walka wygląda na bezładną i burzliwą, oni działają w sposób zdyscyplinowany. W zamieszaniu i chaosie zbijają się w krąg i nie można ich pokonać. Symulowany chaos bierze się z opanowania, złudzenie strachu z odwagi, pozorna słabość z siły. Porządek lub nieporządek to tylko kwestia liczb. Odwaga i strach to tylko kwestia rozmieszczenia wojsk. Kto zatem doskonali się w manipulowaniu wrogiem, dokonuje takiego rozkładu sił, że przeciwnik musi zareagować. Podsuwa mu coś, co ten musi zdobyć. Zmusza wroga do posunięć, mamiąc go korzyściami, lecz w zanadrzu ma solidnie przygotowane wojska. A zatem biegły w sztuce wojennej odnosi zwycięstwo, polegając na strategicznym układzie sił, a nie uzależniając się od efektywności działań swoich ludzi. Potrafi wybrać ludzi i wykorzystywać strategiczną przewagę. Kto wykorzystuje przewagę strategiczną, dowodzi ludźmi w bitwie tak, jakby toczył bale lub kamienie. Drewno i kamień z natury swej zachowują spokój, gdy stoją nieruchomo, a zsuwają się na pochyłym gruncie. Gdy są kanciaste, zatrzymują się, gdy okrągłe, poruszają. Zatem strategiczną przewagę kogoś, kto doskonali się w dowodzeniu armią, można porównać do spychania okrągłych głazów z niebotycznej góry. Oto strategiczny układ sił. Komentarz. W tym rozdziale padły wstępne sformułowania kilku ważnych koncepcji taktycznych, m.in. współistnienia metod konwencjonalnych i niekonwencjonalnych oraz strategicznej przewagi wynikającej z układu sił, omawianych szerzej we wstępie. Jednak podstawa realizacji każdej strategii zawsze opiera się na skutecznym dowodzeniu i kontroli, a armie starożytnych Chin ściśle przestrzegały hierarchicznej organizacji opartej na wielokrotności liczby 5, od drużyny po brygadę i armię. Ponadto ściśle zdefiniowana organizacja umożliwia dowódcy dowodzenie żołnierzami tak, jakby dowodził jednym człowiekiem, co jest godną odnotowania analityczną koncepcją w erze Sun Tzu. Obecnie, nie licząc organizacji wojskowych, hierarchiczne struktury dowodzenia kojarzone z instytucjonalnymi molochami i pionową hierarchią ustępują miejsca podziałowi odpowiedzialności, redukcjom, pracy w małych grupach zadaniowych i niezależności. Nawet teoria wojskowości podlega cyklicznym zmianom i chociaż ogólnie sprowadza żołnierza do roli maszyny, czasami podkreśla wagę jego inicjatywy i elastyczności działania. Tworząc błyskawicznie reagującą armię, można zastosować wiele środków maskujących do manipulowania wrogiem, aby postawić go w niekorzystnej sytuacji lub zabić go, gdy jest to nieuniknione. Przez długi czas na Zachodzie pogardzano stosowaniem taktyk niekonwencjonalnych, co często skutkowało wieloma ofiarami zarówno na polu bitwy, jak i poza nim. O ile dla wielu niekonwencjonalne środki są atrakcyjne, a nawet fascynujące, u generała wzbudzają naiwne poczucie postępowania nie fair, które zupełnie nie pasuje do wojennych okoliczności. Jednak według myśli taoistycznej zestawienie konwencjonalny i niekonwencjonalny to tylko dwie dopełniające się strony tego samego medalu, bez pozytywnych czy negatywnych konotacji. Niekonwencjonalne środki użyte w nieodpowiedni sposób prowadzą do porażki. Stosują je też złoczyńcy do nikczemnych celów, ale nie można potępiać przez to samych środków. Niekonwencjonalne środki i koncepcja dopełniania się konwencjonalnego z niekonwencjonalnym umożliwiają raczej spojrzenie na niekorzystne strony, na przykład na przewagę liczebną wroga, własną słabość, brak obiegu informacji, niedostateczne doświadczenie, z perspektywy umożliwiającej znalezienie alternatywnych sposobów odwrócenia sytuacji na własną korzyść. W najprostszej sytuacji na polu bitwy, gdy jedna strona ma znacznie mniej wojska od drugiej, zastosowanie konwencjonalnych środków polegałoby na pośpiesznym ustanowieniu obszaru, który jest broniony w pełni, lecz niewielkimi siłami, z nadzieją, że zaciekłą walką uda się odeprzeć atak wroga. Warto przypomnieć, że dawniej obrońcy uważali przewagę 3-1 za znośną, pod warunkiem, że nie byli nieudolni lub wyczerpani. Do najpowszechniejszych niekonwencjonalnych metod stosowanych w takich sytuacjach w Chinach należało budowanie prowizorycznych fortyfikacji, na przykład stawianie wyraźnie dostrzegalnych palisad, a tym samym zniechęcanie przeciwnika do bezpośredniego ataku, zwodzenie go co do rzeczywistej liczby wojsk poprzez stawianie kukieł, wzniecanie kurzu i używanie innych prostych środków. Później koncentrowano siły na słabym punkcie wroga, aby doprowadzić do wyłomu w jego szeregach, a następnie do chaotycznej walki. Pośpieszna rejterada i chaos w bitwie może być podstępem, aby pociągnąć za sobą wroga na pole taktycznie przygotowane do kontrataku, wspieranego najczęściej przez ataki z flanki albo na tyłach, przez niewielkie jednostki, którym w pyle bitewnym i ogólnym zamęcie udało się oddzielić. Szczególnie znanym przykładem takiej strategii jest oczywiście zastosowanie przez Tien Dana płonących wołów do przeprowadzenia ucieczki pod osłoną nocy, o czym szerzej mówimy w naszej publikacji pod tytułem Ancient Chinese Warfare oraz wspominamy pokrótce w książce 100 niekonwencjonalnych strategii. Taktyka jest nieważna, a o mistrzostwie stosowania niekonwencjonalnych metod decyduje umiejętność znajdowania alternatywnych, nietuzinkowych rozwiązań w każdej sytuacji.